Moi drodzy, temat, który jest tutaj zaproponowany przez waszych przewodników duchowych, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, rozważacie credo. Ta książeczka, o której wspominał ksiądz Tomasz, to jest taka książeczka Filary Wiary, jej już chyba nie ma do nabycia. To jest taki zbiór właśnie katechez, które kiedyś na łamach gościa były i dotyczyły poszczególnych właśnie artykułów credo. Wy rozumiem, że idziecie w takim trochę innym kluczu, czyli nie po kolei poszczególne artykuły wiary, ale bardziej w zgodzie czy z taką harmonizacją z rokiem liturgicznym. I rzeczywiście ta prawda o paruzji, o tym powtórnym przyjściu Pana Jezusa po to, aby sądzić żywych i umarłych, ta prawda będzie wybrzmiewała coraz bardziej w liturgii, w czytaniach kończącego się roku liturgicznego i ona się też pojawi na początku Adwentu, właśnie to powtórne przyjście Pana Jezusa. Zanim się przygotujemy do świętowania tajemnicy wcielenia, to w liturgii wybrzmiewa właśnie to Maranata, a więc to zaproszenie, to wezwanie, żeby Pan przyszedł. Także na tym się dzisiaj spróbujemy skoncentrować. Parę takich intuicji, myśli, zwłaszcza w oparciu o katechizm Kościoła katolickiego i o nauczanie Benedykta XVI, bardzo mi bliskiego teologa i świadka wiary. Myślę, bardzo tak, jego świadectwo wiary, myślę, z biegiem lat, jego mądrość wiary, ona nabiera jeszcze większego znaczenia w kontekście współczesnego zamieszania, które w Kościele, jak się wydaje, narasta. Tym bardziej myślę, że warto trzymać się tej zdrowej nauki Benedykta XVI. Moi drodzy, tajemnica Jezusa Chrystusa to jest centralna prawda, która się znajduje w credo. Credo się zaczyna od wyznania prawdy w Boga Ojca, Stworzyciela nieba i ziemi, a więc tajemnica Boga Ojca. I najwięcej miejsca zajmuje właśnie tajemnica Jezusa Chrystusa. I później mamy tajemnicę Ducha Świętego Kościoła. Te prawdy eschatologiczne, czyli te, które dotyczą tej przyszłości świata i człowieka wykraczającej poza doczesność, one właśnie się znajdują w credo w dwóch miejscach, bo właśnie ten artykuł stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, on pojawia się jako zwieńczenie tego fragmentu dotyczącego tajemnicy Jezusa Chrystusa i jeszcze mamy na końcu credo, tam gdzie będzie wierzę w ciała, zmartwychwstanie i żywot wieczny, tam jeszcze raz te tematy powrócą w sposób bardziej, myślę, jeszcze szczegółowy. Tajemnica właśnie nieba, piekła, czyśćca, a więc tej ostatecznej przyszłości człowieka, jak wierzymy, tajemnica zmartwychwstania ciała, tam to wybrzmi. Natomiast ta prawda dzisiejsza, ona jest takim zwieńczeniem właśnie tajemnicy Jezusa Chrystusa. A więc patrzymy, a więc to jest prawda chrystologiczna, ale w tym aspekcie właśnie eschatologii, czyli tego ostatecznego, powtórnego przyjścia Jezusa na ziemię. My, kiedy rozważamy te wcześniejsze prawdy, poczynając od wcielenia dotyczące tajemnicy Jezusa, to odwołujemy się do przeszłości, czyli wspominamy to, co Jezus dokonał w czasie tego pierwszego przyjścia na świat, a więc tajemnicę wcielenia, tajemnicę Jego nauczania, przepowiadania i tajemnicę paschalną, czyli śmierć, zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie. To jest odwołanie się do przeszłości. I o tym nam przypomina też to, że mamy rok 2022 po Chrystusie, prawda? My dzisiaj tak na co dzień tego nie używamy, ale przecież tak to jest, że to jest 2022 lata po Chrystusie, od narodzenia Chrystusa. Ale jednocześnie właśnie dzisiaj, w czasie tej katechezy i także w naszym życiu, ten czas, który liczymy, nie jest tylko czasem po Chrystusie, ale jest czasem też przed Chrystusem. W tym znaczeniu, że my idziemy na spotkanie Chrystusa. Czyli nasze życie, ta historia, ten moment historii, który przeżywamy, jest właśnie między tymi dwoma przyjściami Chrystusa, tym pierwszym, którym dokonało się nasze zbawienie i tym, na które czekamy, które będzie dopełnieniem tego, co zostało rozpoczęte. W teologii często się pojawia taki zwrot, przeciwko któremu różni logicy protestują, mianowicie już i jeszcze nie. Ale myślę, że to tak jest, że jesteśmy pielgrzymami, że coś się już dokonało, coś się stało. Ciągle wracamy do tych wydarzeń w Eucharystii, którą przed chwilą przeżywaliście. Uobecnia się tajemnica wcielenia, tajemnica krzyża, tajemnica zmartwychwstania, ale jednocześnie każda Eucharystia jest wołaniem: przyjdź, Panie Jezu, prawda? Dlatego, że czujemy, że to spotkanie z Chrystusem jest zapośredniczone przez znaki, przez znak chleba, wina, znak wspólnoty, znak Kościoła, znak Słowa Bożego, znak kapłana, ale On jednocześnie jakby z nami jest, ale ta obecność jeszcze nie jest pełna. Chcielibyśmy bardziej z Nim być, chcielibyśmy Go zobaczyć, chcielibyśmy, by to spotkanie nie było zapośredniczone przez znaki, ale by było spotkaniem twarzą w twarz. I dlatego każda Eucharystia jest nie tylko wspominaniem, uobecnianiem, czyli jakimś takim mostem przerzuconym między tym wydarzeniem Chrystusa 2022 lata temu, ale jednocześnie jest przywoływaniem, jest właśnie skierowaniem naszego życia w duchu nadziei w stronę Chrystusa, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych. W tym właśnie artykule wiary są jakby te dwa aspekty. Pierwszy aspekt jest taki, że Chrystus jest tym, który przychodzi, czyli idzie do nas na nasze spotkanie. I wtedy zobaczcie, w tej perspektywie nasze życie nie jest drogą ku śmierci. Śmierć jest tylko pewnym przejściem, ale nasze życie jest drogą na spotkanie z oblubieńcem. Jesteśmy zaproszeni na ucztę, a nie byle jaką ucztę. Jesteśmy zaproszeni na ucztę weselną. Jesteśmy powołani do spotkania z tym, który jest ostateczną prawdą, ostateczną miłością, sensem naszego życia. On przyjdzie, prawda? To jest nasza nadzieja. Czyli zobaczcie, ta nadzieja ma kształt właśnie chrystocentryczny. Ta nadzieja jest obecna w Chrystusie. To Chrystus jest naszą nadzieją. To bardzo warto i mocno trzeba to podkreślać, że, bo czasami nasze takie poszukiwania dotyczące przyszłości tej eschatologicznej, nasza wyobraźnia jest niespokojna. My byśmy to chcieli jakoś zobaczyć, chcielibyśmy wiedzieć, kiedy to będzie. Poszukujemy tak jakichś takich bardziej plastycznych obrazów. Tymczasem ta nadzieja chrześcijańska, ona jest zapisana w Biblii, ona posługuje się pewnymi symbolami, pewnymi znakami, ale ona przede wszystkim mówi: patrz na Chrystusa. On jest alfa, On jest początek i On jest omega, czyli On jest koniec. Pierwsza i ostatnia litera greckiego alfabetu. Wszystko z Niego wypływa, z powodu Niego tu jesteśmy i ku Niemu idziemy. I moi drodzy, zobaczcie, myślę, że w naszym życiu jest to pytanie, które jest jakimś niepokojem, które zawsze nam towarzyszył Kościołowi. Jeżeli Chrystus zbawił świat, jeśli, jak wierzymy, pokonał śmierć, pokonał zło, to dlaczego w tym świecie jest wciąż tak wiele zła? Dlaczego jest tak wiele niesprawiedliwości? Dlaczego ten świat wydaje się tak mało zbawiony, tak mało święty, prawda? I odpowiedzią na ten niepokój serca, które oczekiwałoby jakby więcej tych owoców dzieła Jezusa, jest właśnie nadzieja, która mówi: ostatnie słowo nie należy ani do śmierci, ani do zła, w jakiejkolwiek formie, czy to w formie zła tego fizycznego, choroby, jakichś kataklizmów, ani zła wywołanego przez człowieka, wojna, nienawiść, niesprawiedliwość, tortury i tak dalej. Ale ostatnie słowo należy do miłości. Do miłości, która nas osądzi, do miłości, która będzie, która dokona takiego prześwietlenia naszego życia, w której zobaczymy jakby całą prawdę o nas samych. A więc życie nasze jest drogą od Chrystusa ku Chrystusowi. Jakby ważne, żeby to tak przekładać też na naszą egzystencję. Moi drodzy, co mówi katechizm na ten temat? Katechizm Kościoła w tym właśnie rozdziale omawiającym prawdy wiary, muszę powiedzieć, on jest dość powściągliwy w tym temacie, ale to nawet dobrze, bo w ten sposób nie będę się za bardzo rozgadywał, mam nadzieję. Ale mówi takie tutaj następujące rzeczy. Otóż najpierw zwraca uwagę katechizm na to, że Chrystus króluje już poprzez Kościół. Czyli to jest ważne, żeby ta eschatologia, ta nadzieja, że On przyjdzie, żeby cały czas ją łączyć z tym Chrystusem, który już w Kościele jest obecny. Jego Królestwo już jest pośród nas. Jezus, odchodząc z tego świata, powiedział, że ja będę z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. On jest pośród nas, obecny właśnie w Kościele, który jest naczyniem Jego obecności. Kościele rozumianym jako to ciało Chrystusa, Jego głowa jest w niebie. W tym sensie, zobaczcie, my dzięki Chrystusowi, ponieważ Jego człowieczeństwo zostało też wyniesione do nieba, a ponieważ On, stając się człowiekiem, zjednoczył się jakoś z każdym z nas, to my, można powiedzieć, jesteśmy jedną nogą już w niebie. To chodzi o to, żeby widzieć cały czas to powiązanie tej nadziei właśnie przez Chrystusa, ponieważ On już jest u Ojca, zasiada po prawicy Ojca, przyjdzie sądzić, żeby dopełnić, ale ten początek, on już w nas jest, przez chrzest, przez sakrament, przez spowiedź. No po prostu to się dzieje, to jest historia naszego życia, która, jak wierzymy, będzie miała swoje dopełnienie właśnie w tym ostatecznym spotkaniu. Chrystus już króluje przez Kościół, powiada katechizm, w oczekiwaniu, aż wszystko zostanie Mu poddane. Czyli właśnie jesteśmy Kościołem pielgrzymującym. Jesteśmy Kościołem, który się modli do Chrystusa, przyjdź Panie. A więc jest to jeszcze czas pewnego zmagania, tak? Zło jeszcze jest obecne. Zło jeszcze pod różną postacią atakuje. Jeszcze do tego wrócę, do tego zła obecnego. Ale to, żeby streścić to, co jest obecne w katechizmie. Kolejny taki ciekawy punkt, chwalebne przyjście Chrystusa, nadzieja Izraela. Mianowicie katechizm zwraca uwagę, oczywiście on to jakby syntetyzuje, wyciąga z różnych biblijnych fragmentów to przekonanie, że przyjście powtórne Chrystusa będzie wiązało się z tym, że Izrael odnajdzie zbawienie w Chrystusie, czyli naród wybrany. To jest też bardzo ciekawe. Przyjście Mesjasza w chwale jest zatrzymane w każdej chwili historii do momentu uznania go przez całego Izraela, którego część została dotknięta zatwardziałością w niewierze w Jezusa. A więc myślę, że mamy pełne prawo modlić się o to, żeby Żydzi przyjęli Jezusa jako swojego Zbawiciela i Pana. No bo jeśli się będziemy o to modlić, to znaczy, że wtedy przybliżamy też ten koniec świata. To jest jakby jeden z elementów, które pewnych znaków, które ma poprzedzić paruzję, to powtórne przyjście Pana, to jest właśnie nawrócenie Izraela, rozumiane jako odkrycie w Chrystusie, uznanie w Nim Mesjasza, tego, na którego czekali i przepowiadali Go prorocy. I wreszcie tutaj kolejny punkt katechizmu mówi o tym, że przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez pewną końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących. Moi drodzy, warto, 675 jest, to jest ten punkt katechizmu, jak go zapamiętać, 675. Jest tu pewna kolejność, tylko ta piątka jest na końcu. Tak byłoby 5, 6, 7, a to jest 6, 7, 5. Warto sobie to spokojnie przeczytać. Ten fragment, ja go przeczytam teraz cały, ponieważ on bardzo mocno, myślę, opisuje rzeczywistość, w której jesteśmy. Posłuchajcie. Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących. Prześladowanie, które towarzyszy Jego pielgrzymce przez ziemię, odsłoni tajemnicę bezbożności pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy. Największym oszustwem religijnym jest oszustwo antychrysta, czyli oszustwo pseudomesjanizmu, w którym człowiek uwielbia samego siebie zamiast Boga, i Jego Mesjasza, który przyszedł w ciele. To jest ten punkt 675. Ostrzeżenie, czy powiedzmy zwrócenie uwagi, że przed tym powtórnym przyjściem Chrystusa nastąpi jakieś takie, no, finalna, można powiedzieć, walka z Kościołem. Jakiś rodzaj właśnie starcia tych sił ciemności, które są nazwane antychrystem. Tutaj są różne interpretacje. Antychrysta rozumiano jako jedną postać, jako jakiegoś jednego człowieka. Antychrysta rozumiano też czasami jako pewną jakąś zbiorowość, tak? Jakoś, jako taki jakiś podmiot bardziej społeczny, który symbolizuje właśnie pewną taką podróbkę Chrystusa, bo to na tym to polega. Antychrystus, antychryst, który jakby jest, jest złem ubranym w szaty Chrystusa i dlatego zwodzi, dlatego, że jest pseudomesjaszem, czyli obiecuje rozwiązanie problemów człowieka za cenę odstępstwa od prawdy. Kiedy przyglądamy się temu, w jaką stronę idzie Kościół w Niemczech, nie chcę tutaj upraszczać, ale żeby to osadzić w pewnym kontekście. Kiedy widzimy, do czego prowadzi droga synodalna, tak jak to Niemcy nazywają, ten rodzaj takiego właśnie próba budowania takiego Kościoła, który dostosowuje się w 100% do współczesnej mentalności w imię właśnie jakiegoś pseudomesjanizmu, w imię nowoczesności, popularności. Trudno to tak do końca rozeznać. W każdym razie jesteśmy świadkami bardzo groźnego procesu. Ja nie chcę, oczywiście, broń Boże, proszę mnie źle nie zrozumieć, że ja teraz przepowiadam, że to jest na pewno Kościół w Niemczech jest antychrystem. Nie, chodzi mi o pewne procesy, które zachodzą we współczesnym także Kościele, które można bardzo mocno połączyć z tym fragmentem. Zresztą kardynał Miller wiele razy to robił. A więc ten rodzaj oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy. Myślę, że to jest bardzo, bardzo interesujące. I kolejny punkt, posłuchajcie, to oszustwo antychrysta ukazuje się w świecie za każdym razem, gdy dąży się do wypełnienia w historii nadziei mesjańskiej, która może zrealizować się wyłącznie poza historią przez sąd eschatologiczny. Kościół odrzucił to zafałszowanie królestwa nawet w formie złagodzonej, które pojawiło się pod nazwą milenaryzmu, przede wszystkim zaś w formie politycznej świeckiego mesjanizmu wewnętrznie perwersyjnego. Świecki mesjanizm, czyli chodzi o pewien rodzaj takiej obietnicy, która się pojawia w wielu utopiach, w wielu ideologiach, które mówią, znaleźliśmy klucz do rozwiązania ludzkich cierpień, ludzkich niedoli, znaleźliśmy sposób na zbudowanie świata, w którym nie będzie cierpienia, nie będzie niesprawiedliwości, nie będzie głodu, nie będzie przemocy, nie będzie problemów z paliwem na zimę i tak dalej, prawda? My ciągle słyszymy tego rodzaju obietnice polityków, którzy bardzo często właściwie to miejsce po kościele próbują zająć. W tym sensie, że te opustoszałe kościoły w wielu miejscach świata, jakby w to miejsce wchodzi obietnica polityki czy jakichś innych doczesnych sił, które stroją się nieraz też miliarderzy, którzy dysponują, powiedzmy, majątkami potężniejszymi niż PKB niejednego państwa. I ci ludzie bardzo często występują jako ci, którzy mówią, my znajdziemy sposób na globalne rozwiązanie wszelkich problemów. Myślę, że pandemia, którą przeżyliśmy, mam nadzieję, że mamy to za sobą, ona jeszcze bardziej zwiększyła to ciśnienie w tą stronę, że trzeba stworzyć jakiś rodzaj rządu światowego, jakiś rodzaj takiej, powiedzmy, grupy elitarnej, która dysponuje potężną władzą. Tą władzę trzeba zabrać państwom i trzeba ją przekazać na rzecz jakiejś prawda, określonej siły, nieokreślonej. No, nie chcę tutaj posługiwać się konkretnymi nazwiskami czy nazwami, ale myślę, że gdzieś jakieś skojarzenia mogą powstawać. W każdym razie to jest zawsze fałszywa obietnica, dlatego że, moi drodzy, to bardzo mocno ten artykuł wiary podkreśla. Zbawienie i naprawienie świata może pochodzić tylko od Boga. To nie jest tak, jak nieraz nam się naiwnie wydaje, że poprzez reformę jakiejś instytucji, poprzez jakąś nową organizację, taką czy inną, polityczną, medialną, militarną, stworzymy taki system, zbudujemy takie społeczeństwo na świecie, że już nie będzie wojny, że już nie będzie przemocy, że nie będzie niesprawiedliwości. Moi drodzy, to jest utopia. To jest utopia. To jest ta naiwna wiara w tak zwany postęp, która zakłada, że rozwój ludzkości dokonuje się jakby, że jest coraz lepiej. Otóż to, że człowiek ma różne możliwości techniczne, technologiczne, coraz większe, to wcale nie znaczy, że z pokolenia na pokolenie on moralnie jest bardziej dojrzały, bardziej odpowiedzialny. Chodzi o to, że w każdym pokoleniu, nowym pokoleniu, które przychodzi, mamy do czynienia z wolnością i z ludźmi, którzy muszą podejmować od nowa te same moralne wybory. Albo idą w stronę dobra, albo idą w stronę zła. I dlatego ta prawda o sądzie ostatecznym, o tym, że nasze życie się rozgrywa wobec kogoś, kto jest większy od nas i pokonanie zła jest możliwe tylko dzięki niemu, to jest bardzo istotne, że oczywiście trzeba pracować nad tym, żeby było mniej ludzi głodnych, cierpiących. Oczywiście, że trzeba robić wszystko, co jest możliwe, żeby na ziemi panował pokój. To jest jasne. Natomiast nie wolno mylić tego rodzaju zaangażowania z jakąś religijną, naiwną obietnicą, która mówi, że my jako ludzkość znajdziemy sposób na zbudowanie szczęśliwego życia na ziemi. Nie jest możliwe zbudowanie raju na ziemi. Nie jest to możliwe. To jest utopia. To jest kolejna wersja wieży Babel, która prędzej czy później skończy się niepowodzeniem, a nawet budowaniem obozów zagłady, gułagów i tak dalej, tak jak to było w obietnicy marksistowskiej, która dzisiaj ta lewicowa mentalność naprawiania świata, my go wreszcie urządzimy tak, że tylko po drodze trzeba przeciwników pokonać i myślących inaczej zamknąć albo wyeliminować. Zauważcie, to cały czas gdzieś ten rodzaj walki, ten rodzaj zmagania jest obecny. A więc prawda o sądzie ostatecznym, który należy do Boga, ona zakłada, czy jeden z wniosków, który jest istotny, czy takich towarzyszących pewnych przekonań, właśnie dotyczy tego, że zbawienie wewnątrz historii świata mocą jakby czysto ludzkich sił, ono nie jest możliwe. Zbawienie pochodzi od Boga, od Chrystusa, który stał się jednym z nas, skonał na krzyżu, zmartwychwstał, otworzył nam drogę do nieba i przyjdzie, aby dopełnić tego dzieła. Ale to przyjdzie spoza ludzkiej historii. To nie jest w naszej mocy. To jest przedmiot naszej nadziei, to jest przedmiot naszego oczekiwania, to jest przedmiot naszej tęsknoty, naszej modlitwy. I oczywiście, że moralnego wysiłku, aby pozostać wiernym temu, który jest prawdziwym Mesjaszem. Żeby nie ulec oszustwu pseudomesjaszy, którzy za cenę właśnie rezygnacji z prawdy, przesuwania granic między dobrem a złem i różnego rodzaju innych manipulacji próbują budować jakiś humanizm, który rzekomo ma spełnić wszelkie jakby nadzieje człowieka, ale to nie jest możliwe. I w końcu ostatni punkt tutaj, który ma katechizm w tej części poświęconej naszemu artykułowi. Przyjdzie, aby sądzić żywych i umarłych. Posłuchajcie, w ślad za prorokami, Janem Chrzcicielem, Jezus zapowiedział w swoim przepowiadaniu sąd, który nastąpi w dniu ostatecznym. Zostanie wtedy ujawnione postępowanie każdego człowieka i wyjdą na jaw tajemnice serc. Nastąpi wtedy potępienie zawinionej niewiary, która lekceważyła łaskę ofiarowaną przez Boga, czyli będziemy sądzeni nie tak, jak niektórzy mówią, tylko z miłości. Posłuchajcie, nastąpi wtedy potępienie zawinionej niewiary. Pan Jezus mówi, biada tobie, Korozain, biada tobie, Betsajdo, biada, Kafarnaum, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się podobne rzeczy, to już by były w popiele, a wy co? Czyli jakby zarzuca tym miastom, w których głosił, w którym wzywał do wiary, w którym dokonywał cudów, zarzuca niewiarę. Posłuchajcie jeszcze raz tego zdania katechizmu. Nastąpi wtedy potępienie zawinionej niewiary, która lekceważyła łaskę ofiarowaną przez Boga. I kolejne zdanie. Postawa wobec bliźniego objawi przyjęcie lub odrzucenie łaski i miłości Bożej. A więc postawa wobec bliźniego, czyli to jest to, co powie Pan Jezus przy powieści z 25 rozdziału Mateusza. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Chrystus jest Panem życia wiecznego, do Niego jako do odkupiciela świata należy pełne prawo ostatecznego osądzenia czynów i serc ludzkich. Oczywiście ten sąd ma dwa wymiary, taki indywidualny, każdy z nas zda sprawę Panu Bogu. Był taki człowiek, jak on się nazywał, z dworca? Marek z dworca? Marek to był? Kojarzycie takiego z gitarą? Śpiewał taką piosenkę, cały czas go kojarzę. Jak? Jacek z dworca, właśnie, Jacek. Co zrobisz, gdy zobaczysz Jezusa? Co zrobisz, gdy nie będzie istniał świat? Odpowiedzi przyjdzie czas, tak? Co zrobisz, gdy zobaczysz Jezusa? Cały czas mi to chodzi po głowie, więc było takie mocne, że właśnie co zrobiłeś ze swoim życiem? Odpowiedzi przyjdzie czas. Jest ten wymiar indywidualny i oczywiście ten sąd będzie także jakimś zobaczeniem w całej prawdzie, no bym powiedział całej historii świata, jakby ostateczna odpowiedzialność pojedynczych ludzi, ale także jakby wspólnot przed Bogiem, te wzajemne powiązania, to wszystko zostanie odsłonięte właśnie w tej prawdzie, którą jest Chrystus. I to jest właśnie ciekawe, że to Chrystus jest pokazany jako ten, który będzie nas sądził. I tu znowu jest ten element, że istotny, że jest to jakby miejsce nadziei. Nadzieja płynie stąd, że będzie nas sądził ten, który sam stał się człowiekiem. Że to sądzi nas nie jakiś odległy sędzia, Bóg, który jest ponad nami, który dał nam przykazania i powiedział, męczcie się, a potem na końcu ja was podsumuję. Nie. Przychodzi nas osądzić ten, który stał się jednym z nas, który wszedł w ludzki los, który doświadczał pokusy, który doświadczał śmierci, samotności, który wiedział, co to znaczy być człowiekiem w swojej egzystencji. I dlatego on jednocześnie, będąc sędzią, można powiedzieć, będzie sędzią stronniczym. W tym znaczeniu nie, że zagubi prawdę, tylko że, myślę, to jest najgłębsze pragnienie Pana Boga, żeby nikt nie zginął. Żeby wszyscy zostali zbawieni. To jest pragnienie Bożego serca. To jest, po to przyszedł na świat. Żeby tego człowieka zagubionego, każdego bez wyjątku, w grzechu, w swoich namiętnościach, w jakimś nieuporządkowaniu, w samotności, żeby uratować człowieka. I dlatego, kiedy przyjdzie powtórnie, to będzie nadal ten sam Chrystus, który pragnie naszego zbawienia, ale oczywiście to Boże miłosierdzie, dzisiaj świętej Faustyny, ale w tekstach dzienniczka też tam to napięcie, kto uważnie, kto to pamięta, tam jest obecne między tym miłosierdziem, a jednocześnie świadomością tej ostatecznej odpowiedzialności za życie, a więc to, że nasze wybory, dobro, zło, one mają pewne konsekwencje. Moi drodzy, jak to odnieść jakby do życia? Kilka takich wniosków, czy jeszcze takich refleksji jakby w kontekście tej prawdy, tak jak to katechizm pokazuje. Pierwsza taka myśl, to co płynie z tej prawdy o sądzie ostatecznym, mianowicie życie nie jest zabawą. Jest to wezwanie do odpowiedzialności, czyli że to co ja robię teraz, dzisiaj, to, co oglądam, to, czym się karmię duchowo, to, czy trwam w grzechu, czy się nawracam, czy się spowiadam, czy się modlę, czy znoszę z cierpliwością moich bliźnich, czy wytrwale się podnoszę ze swoich jakichś upadków, nałogów, czy ciągle wracam do Chrystusa, prawda? To wszystko ma znaczenie na wieczność. Chyba ten cytat właśnie jest też na tej kartce, którą macie. Chrześcijanin wie, że musi jak zarządca zdać sprawę z tego, co mu zostało powierzone, mówi kardynał Ratzinger, Benedykt XVI. Odpowiedzialność jest tylko tam, gdzie jest ktoś, kto zapyta. Artykuł Wiary o Sądzie mówi nam o tym, że o nasze życie ktoś zapyta i niepodobna będzie na to pytanie, niepodobna będzie tego pytania nie dosłyszeć. Ta właśnie świadomość wskazuje, że nasze życie jest sprawą poważną, że to nadaje godność naszemu życiu. No, w tym jest właśnie wielkość człowieka, prawda? Wiara nie chce nas straszyć, ale wzywa do odpowiedzialności. Nie wolno nam szastać swoim życiem, nie wolno go nadużywać, nie wolno brać tylko dla siebie, nie wolno nam być obojętnymi na krzywdę, nie możemy się jej biernie przyglądać, a tym bardziej być jej współsprawcą. Musimy dostrzec naszą misję w historii i spróbować na tą misję odpowiedzieć. Potrzebny jest nie lęk, lecz odpowiedzialność. Odpowiedzialność i troska o nasze zbawienie i o zbawienie całego świata. To są słowa Benedykta XVI. Druga taka rzecz, którą już jakoś zasygnalizowałem, to tylko króciutko, o tym, że ta prawdziwa nadzieja, ona nigdy nie pochodzi ani z polityki, ani z ekologii, ani z ONZ-u, ani z Unii Europejskiej, z żadnych doczesnych spraw. Prawdziwa nadzieja ma fundament w krzyżu Chrystusa i w Jego zmartwychwstaniu. I to jest, może to brzmi tak pobożnościowo, ale zobaczcie, ile razy zawiedliśmy się już na ludziach, nie? Na polityce, na jakichś doczesnych kalkulacjach. Oczywiście to jest jasne, że my martwimy się takimi sprawami prostymi. No, pytamy, czy Putin zrzuci bombę atomową, czy nie. To są pytania ważne. Czy będzie jakiś taki kryzys, że ten świat, który znamy, się rozpadnie? Wiele na to wskazuje, że tak będzie. Czy, nie wiem, nie zabraknie żywności? No i tak dalej, prawda? Czy sięgnie wojna naszej ojczyzny? No, to są pytania istotne i szukamy nadziei, prawda? Ale myślę, że to jest ważne gdzieś tam wewnętrznie, że jakby to takie głębokie przekonanie, że świat jest w ręku Boga. On jest alfa i omega. On jest początek i koniec. I cokolwiek się dzieje w ramach tej ziemskiej historii, ostateczną sprawiedliwością, ostatecznym pokojem, ostatecznym zbawieniem jest Bóg. I dlatego i to nam daje pewien taki rodzaj, powinno dawać ta nadzieja, pewien rodzaj takiego wewnętrznego pokoju. Tym bardziej, że zauważcie, te eschatologiczne zapowiedzi powtórnego przyjścia Pana Jezusa, które znajdujemy w Ewangeliach, to są te mowy eschatologiczne, które w liturgii teraz będą się pojawiały końca roku liturgicznego, początku Adwentu. One są u Mateusza, Łukasza, u Marka. Tam są różne elementy, kiedy Pan Jezus mówi, że będą trzęsienia ziemi, będą kataklizmy takie przyrodnicze, będą wojny, nie? Czyli jakaś ludzka przemoc, niesprawiedliwość, a więc zło to fizyczne, zło wynikające z ludzkich błędów i grzechów. I w końcu mowa jest o prześladowaniu Kościoła, bardzo wyraźnie. I jeszcze raz wrócę do tej myśli, właśnie to jest ciekawe, że wręcz jest jakby pokazane, że temu przyjściu, nadchodzącemu przyjściu Pana Jezusa będzie towarzyszył jakiś rodzaj narastania zła. Jakiś taki rodzaj przekonania, że to chyba idzie wszystko w złą stronę. Moi drodzy, oczywiście ludzkość w historii w wielu epokach można znaleźć takie zapisy u różnych świętych, u ojców Kościoła, już w starożytności, że mieli takie przekonanie, że tego zła jest tak wiele w tym świecie, w którym wtedy żyli, ileś set lat temu, że chyba ten koniec świata już jest lada dzień. Te znaki, o których mówi Pan Jezus, te znaki nadchodzącego Jego powtórnego przyjścia, paruzji, one są jednak na tyle ogólne, że nigdy Kościół nie podawał żadnej daty, prawda? I to w ogóle powinno być poza naszym jakby, nie powinniśmy w ogóle zaprzątać sobie tym umysłów. Natomiast ta świadomość tego, że tak jak powiedziałem, że żyjemy po Chrystusie i przed Chrystusem, tak jak te dwie daty, które są na każdym grobie człowieka. Alfa, początek i omega. Dla większości z nas prawdopodobnie, no, chociaż może będzie tak, że dożyjemy końca świata, nasze pokolenie nie jest wykluczone, prawda? Ale chodzi o to, że moment śmierci, no, będzie tym momentem, w którym dla mnie to będzie koniec mojego świata. To będzie też ta moja paruzja w tym wymiarze indywidualnym. Oczywiście ta paruzja ostateczna, ten ostateczny punkt omega, tak go nazwijmy, on dotyczy całego świata, ale gdy chodzi o moje własne życie, to ja stanę w obliczu Chrystusa w chwili śmierci. Nie? W chwili śmierci. Teraz pisałem komentarz, za niedługo będzie ta Ewangelia, gdzie Pan Jezus zadaje to pytanie, czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. Zawsze to pytanie, ja miałem ciocię zakonnicę, już nie żyje, i ona często mi mówiła, że dużo myśli nad tym pytaniem. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Czy znajdzie tą wiarę we mnie, w świecie? I pytanie, które coraz bardziej jakoś tak chodzi mi po głowie, czy znajdzie tę wiarę w Kościele? Tyle się mówi o naprawianiu Kościoła, o synodalności. Wiara jest fundamentem. Wiara. To jest istotne. Nie? Czy nasz Kościół będzie mniej, czy bardziej synodalny? Nie wiem, czy o to Pan Jezus zapyta. W tej takiej syntezie ogólnopolskiej, z tych różnych tam obrad, zauważyłem, że nie ma słowa Jezus. W ogóle nie pojawia się słowo Jezus ani razu. To jest wymowne. To jest wymowne. Idźmy dalej. A więc ten jakiś rodzaj narastania zła w tych znakach, o których wspominałem, to zobaczcie, to dla naszego życia także jest jakby, to się przekłada egzystencjalnie. Czy nie macie czasem takiego doświadczenia, nieraz sami to mówimy, że nieszczęścia chodzą parami, nie? Że istnieje jakiś taki rodzaj, że czasami tu choroba, tu jakaś śmierć kogoś, tu jakaś katastrofa w pracy zawodowej, nie? Tu jakiś rodzaj samotności, jakiś rodzaj zwątpienia. Nieraz jest jakiś taki rodzaj kumulacji. Nie? I to jest ważne, żeby czytać to w ten sposób, że przez te ciemności Pan Bóg też w jakiś sposób się dobija o twoje serce. Nie? Jakby próbuje twoją wierność. Ostatnio też jakoś mnie to tak uderzyło. Czasem takie rzeczy oczywiste jakby w Piśmie Świętym nagle coś się otworzy. Nie? Popatrzcie, historia Abrahama. Pan Bóg mu obiecał potomka, z którego wyjdzie wielki naród, Abrahamowi, Sarze. Ile lat on czekał, aż się spełni ta obietnica? Ile lat miał, jak się urodził Izaak? 100 chyba, nie? 100 lat samotności, taka jest powieść, nie? 100 lat czekał, aż to słowo się spełni. Przecież już na boku, że tak powiem brzydko, zrobił Izmaela, prawda? Bo już się nie miał doczekać, nie? Bo już ta Sara ma 90 lat, już z tego nic nie będzie. Myślę, że czasami Pan Bóg, no tak jest coś takiego, że nas jakby tak, zwłaszcza jakiś czas na przykład dobrze nam w życiu szło, a nagle przychodzi taki czas, że nagle wszystko, co budowałeś, jakby się w twoim życiu rozpadało. Gdy się to dziać zacznie, mówi Pan Jezus, nabierzcie ducha i podnieście głowy, bo zbliża się wasze odkupienie. Czyli, że nadejście światła zwiastuje gęsty mrok. To jest w perspektywie tej wielkiej historii zbawienia, ale myślę, że to może być także w historii życia każdego z nas. I ostatnia myśl. Myślę, że warto unikać takich dwóch skrajności, w które popadamy. Pierwsza skrajność to jest taka, z którą mieliśmy do czynienia w przeszłości. Mianowicie za dużo strachu. Sam pamiętam, jak byłem ministrantem, były jeszcze jakieś takie stare pieśni na pogrzebie, które zawsze robiły na mnie ogromne wrażenie. Przeląkłem się i struchlały wszystkie kości moje, gdy rozważam, Panie, wszystkie sądy Twoje. Zachowaj mnie, Panie, od zguby wiecznej, w dzień sądu straszliwy, gdy przyjdziesz sądzić świat cały. Każdy zadrży, wielki i mały. Ja wtedy byłem mały i drżałem. Popatrzcie, scena sądu ostatecznego, fresk genialny, Michał Anioł, tam gdzie jest wybierany papież, Kaplica Sykstyńska. Jaki gest wykonuje Jezus? Myśleliście o tym? Czy to jest gest chodźcie? Nie. To jest gest strącenia do piekieł, do piekła, piekła potępionych. Nie? Chodzi mi o to, że oczywiście w chrześcijańskiej wyobraźni to różnie tam, ale ten sąd był bardzo często przedstawiany w kościołach, w różnych miejscach, jako wezwanie właśnie do odpowiedzialności, ale często ten element strachu był dominujący, prawda? Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze, powtarzamy w tych sześciu prawdach wiary. Dzisiaj to wahadło poszło w drugą stronę. Dzisiaj bardzo często ludzie, nawet i w kościele, w kazaniach usłyszycie, Bóg jest tak miłosierny, że właściwie nie ma wyjścia, musi nam przebaczyć. I to jest drugi jakby ekstrem, który jest niewłaściwy. To znaczy niewłaściwe jest tak wyeksponowanie lęku, które będzie, które jakby przesłoni Boże miłosierdzie, ale byłoby też niewłaściwym eksponowanie Bożego miłosierdzia w taki sposób, jakby można było zanegować tę prawdę, że Bóg za dobro wynagradza, a za zło karze. Ten pewien rodzaj sprawiedliwości, pewnego fundamentalnego ładu, on jest nam wszystkim bardzo potrzebny. I zakończę już może takim fragmencikiem ostatnim z encykliki papieża Benedykta XVI o nadziei. To jest bardzo ciekawe, że w tej encyklice papież, mówiąc o nadziei, wiele oczywiście mądrych, uczonych słów i takich głębokich, na koniec wymienia miejsca uczenia się i ćwiczenia w nadziei i wymienia, że jest to modlitwa, że jest to cierpienie, ale najciekawsze w naszym kontekście sąd ostateczny jako miejsce uczenia się i wprawiania w nadziei. I posłuchajcie fragmencik. Obraz sądu ostatecznego nie jest przede wszystkim obrazem przerażającym, ale obrazem nadziei. Dla nas jest być może nawet decydującym obrazem nadziei. Czyż nie jest jednak również obrazem zatrważającym? Powiedziałbym obrazem mówiącym o odpowiedzialności. Bóg jest sprawiedliwością, pisze papież, i zapewnia sprawiedliwość. To jest nam pociechą i nadzieją. Jednak w Jego sprawiedliwości zawiera się również łaska. Dowiadujemy się o tym, kierując wzrok ku Chrystusowi ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu. Obydwie, sprawiedliwość i łaska, czyli miłosierdzie, prawda? Muszą być widziane w ich wewnętrznym, właściwym związku. Łaska, czyli miłosierdzie, nie przekreśla sprawiedliwości. Nie zamienia niesprawiedliwości w prawo. Nie jest gąbką, która wymazuje wszystko, tak że w końcu to, co robiło się na ziemi, miałoby w efekcie zawsze tę samą wartość. Przeciwko takiemu rodzajowi nieba i łaski słusznie protestował na przykład Dostojewski, powieści bracia Karamazow. Na uczcie wiekuistej złoczyńcy nie zasiądą ostatecznie przy stole obok ofiar, tak jakby nie było między nimi żadnej różnicy. Myślę, że to jest też istotny element, to przekonanie, którzy się zastanawiają, no odnosząc to do współczesności bardzo nam bliskiej, czy jest jakaś możliwość na przykład, że Putin stanie przed sądem ziemskim, wątpię, ale jest sąd Boży. I to jest, tu nie chodzi o pomstę, chociaż mówimy o grzechach wołających o pomstę do nieba, prawda? To jest taki tradycyjny zwrot. Tu chodzi o odwołanie się do pewnego porządku wyższego, że nasze życie rozgrywa się wobec kogoś, że istnieje ta ostateczna instancja, gdzie dobro i zło ma znaczenie, gdzie te ofiary nie zostaną zapomniane, gdzie krew niewinnego nie zostanie zapomniana. Myślę, że to jest też bardzo istotny ten element nadziei, o której mówimy, gdy mówimy o sądzie ostatecznym. Miał być ostatni fragment, a teraz będzie już naprawdę ostatni. Cudowny fragment z książki Jezus z Nazaretu. Wiara w powtórne przyjście Chrystusa stanowi drugi filar chrześcijańskiego credo. Ten, który stał się ciałem, a teraz na zawsze pozostaje człowiekiem, który na zawsze otworzył w Bogu obszar człowieczeństwa, wzywa cały świat do rzucenia się w otwarte ramiona Boga, żeby na koniec Bóg stał się wszystkim we wszystkich, a Syn mógł przekazać Ojcu cały zgromadzony w Nim świat. Zawarta jest w tym pewność nadziei, że Bóg otrze wszelką łzę i nie ostanie się żaden bezsens. Usunięta zostanie wszelka nieprawość i przywrócone będzie prawo. Ostatnim słowem historii świata będzie zwycięstwo miłości. Zasadniczą postawą wymaganą od chrześcijan w okresie czasu pośredniego, czyli tego, który przeżywamy, jest czuwanie. I teraz co to oznacza? Oznacza ono po pierwsze, że człowiek nie zamyka się w chwili teraźniejszej, nie poddaje się rzeczom dotykalnym, lecz patrzy ponad rzeczy przemijające oraz ich natarczywość. Piękne zdanie. Natarczywość rzeczy przemijających. Istotne znaczenie ma kierowanie ku Bogu niczym nieskrępowanego spojrzenia, pozwalające otrzymywać od Niego kryterium właściwego postępowania i zdolność do Niego. Czuwanie oznacza przede wszystkim otwarcie na dobro, prawdę i Boga wśród niezrozumiałego często świata i w centrum władzy zła, to jest genialne, w centrum władzy zła patrzeć na Boga. Oznacza to, że człowiek całą siłą i z wielką trzeźwością usiłuje czynić to, co słuszne, kierując się w życiu nie własnymi pragnieniami, lecz drogowskazem wiary. Wszystko to ukazane jest w eschatologicznych przypowieściach Jezusa, zwłaszcza przypowieści o czuwającym słudze oraz na innych sposób przypowieściach o pannach nieroztropnych i rozsądnych. Oczekujemy go, czy już nie? Pyta kardynał Ratzinger, Paweł Benedykt XVI. Czy naprawdę na niego czekamy? Moi drodzy, każda Eucharystia, od tego zacząłem, jest wołaniem Maranata. W centrum niezrozumienia tego świata, pogubienia, naszej samotności, naszych niepokojów. Prawda o tym, który przychodzi, aby zwyciężyła miłość, to jest fundament naszej nadziei i tej nadziei wam z całego serca życzę. Przepraszam za troszkę przedłużenie. Trwajmy w tej nadziei, bądźmy pielgrzymami. Panie, idziemy na spotkanie z Tobą. Maranata, przyjdź Panie Jezu. Amen czy nie? Ale nie oklaski. Przyjdź, Panie Jezu. Amen.